Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Przesłanie obchodzonych w tych dniach uroczystości liturgicznych przypomniał papież, odmawiając wiernym Janią Pański. Wezwał do większej troski o bezpieczeństwo pracy, modlitwy za kapłanów oraz rozwagi na drogach. Rozpoczniemy relacją z Watykanu. Mówić będziemy także o polonijnym zlocie młodzieży w Niemczech. Następnie audycja Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przypomni film Jana Kadara i Elmara Klosa Sklep przy głównej ulicy. 25 czerwca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Aktualność kultu Najświętszego Serca Jezusa oraz postacie świętych Jana Chrzciciela, Piotra i Pawła przypomniał papież w południowym rozważaniu na Anioł Pański. Nawiązując do liturgicznych uroczystości przypadających w tych dniach, Benedykt XVI wskazał ich duchowe przesłanie.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa szczęśliwie łączy pobożność ludową z teologiczną głębią. W wielu krajach również dzisiaj całe rodziny poświęcają się Sercu Bożemu, zachowując w domach religijne obrazy.
Korzenie tej pobożności sięgają tajemnicy wcielenia. To właśnie poprzez serce Jezusa w sposób wspaniały objawiła się miłość Boga do ludzi. Stąd też prawdziwy kult Serca Bożego zachowuje całą swą ważność i przyciąga zwłaszcza dusze spragnione Bożego miłosierdzia. Znajdują w nim one niewyczerpalne źródło wody życia, zdolne ożywić pustynię ducha i pozwalające rozkwitnąć nadziei.
Benedykt XVI przypomniał, że w uroczystość Serca Jezusa obchodzony jest Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Zachęcił wszystkich wiernych do modlitwy za księży, aby mogli być prawdziwymi świadkami miłości Chrystusa.
Wspominany wczoraj w liturgii Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, którego narodziny Kościół obchodzi. Bezpośrednio poprzedził on Mesjasza, przygotowując naród wybrany na jego przyjście.
Jego święto przypomina nam, że całe nasze życie zawsze odnosi się do Chrystusa. Spełnia się, przyjmując Go jako Słowo, światło i oblubieńca, którego jesteśmy głosem, blaskiem i przyjaciółmi. On ma wzrastać, a ja się umniejszać. To wyrażenie Jana Chrzciciela jest programem dla każdego chrześcijanina.
Papież przypomniał, że również apostołowie Piotr i Paweł żyli tak, aby ich własne ja ustąpiło miejsca Chrystusowi. Ich liturgiczną uroczystość Kościół wspominał będzie w najbliższy czwartek.
Pozdrawiając pielgrzymów włoskich, Benedykt XVI wyraził solidarność z ofiarami tragedii przy budowie mostu na autostradzie w Katanii na Sycylii. W wyniku przewrócenia się jednego z filarów i upadku przęsła zginęła tam wczoraj jedna osoba, a 14 odniosło obrażenia. Papież zaapelował o przykładanie większej uwagi do bezpieczeństwa pracy, aby tego typu wypadki się nie powtarzały. Poszkodowanych i ich bliskich zapewnił o swej modlitwie.
Ojciec Święty podziękował Włochom za modlitwę i ofiary składane dziś w Italii na wsparcie jego działalności charytatywnej. Zdających ostatnie egzaminy studentów zapewnił o swej modlitewnej bliskości. Udającym się na urlopy życzył dobrego odpoczynku, apelując do kierowców o rozwagę na drogach.
Pozdrawiam Polaków! W pierwszych dniach wakacji życzę młodzieży i życzę dobrego odpoczynku. Niech ten czas bliża was do Boga i do ludzi i pozwoli wam poznawać piękno świata. Niech Bóg wam błogosławi.
Jesteśmy ludem króla chwał, Jego świętym narodem, wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć.
Polonijna młodzież z Niemiec dziękowała Bogu za dar, jakim dla świata był Jan Paweł II. Zlot zakończył się w sobotę o północy rozważaniem Drogi Krzyżowej. W czwartym polonijnym spotkaniu młodzieży w ośrodku Concordia uczestniczyło około 1000 osób przybyłych z różnych misji katolickich w Niemczech. Spotkania w Concordii są próbą przeniesienia ducha Światowych Dni Młodzieży do mniejszych wspólnot i w codzienne życie młodzieży.
Próbowaliśmy znaleźć jakiś sposób zainteresowania młodzieży wszelkiego rodzaju akcjami, które rozpoczął Ojciec Święty Jan Paweł II, jak Światowe Spotkania Młodych. chcieliśmy zaadoptować te spotkanie do naszych warunków niemieckich.
Ksiądz Stanisław Budyn, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.
I taką inspiracją było przygotowanie do Światowego Dnia Młodych w Kolonii. W związku z tym były 3 spotkania przygotowawcze i po roku przerwy kontynuujemy to właśnie spotkanie teraz. Młodzież sama się dopominała o to, czy będą dalej.
Natalia Baron, mam 18 lat. Do Konkordii przyjeżdżamy z koleżankami, z rodzicami, z całą rodziną już od lat, bo Konkordia stała się dla nas takim drugim domem. Między innymi można znaleźć ciepło rodzinne, wielką radość i znalazłam jeszcze miłość do Maryi, do Jezusa Miłosiernego oraz do papieża, co właśnie mnie fascynuje.
Mam na imię Filip, jestem tegorocznym maturzystą. Jest to nadzwyczajny czas dla mnie, bo jest to taka niesamowita przystań. Konkordii nauczyłem się tego, że naszą polskość można pielęgnować i żyć nią w Niemczech. Dla mnie polskość to znaczy także tradycja, moja wiara, otwartość i to ja tu w sobie pielęgnuję i staram się dawać moim niemieckim kolegom.
Chcemy dać im jakieś nowe bodźce, nową motywację do tego, by oni w tym środowisku, w którym żyją, potrafili żyć wiarą, potrafili się radować, cieszyć, przygotowywać do życia w zawodzie, w rodzinie, ale właśnie w oparciu o naszą wiarę chrześcijańską. Laicyzacja, sekularyzacja staje się coraz bardziej u nas tutaj widoczna.
Ja moim kolegom nie mogę mówić o Bogu, bo by mnie wyśmiali albo by mnie przestali brać poważnie. Jedyne, co można robić, to jest żyć wiarą, aby ludzie, którzy mnie otaczają, widzieli, że coś w nim musi być. I wtedy zadają sobie pytanie, podchodzą, mówią, jaki jest twój przepis na życie? I wtedy mówisz, jest taki ktoś, kto mnie prowadzi. I to jest właśnie Bóg, moja wiara i w taki sposób trzeba działać.
Oczywiście jesteś wierzącym na co dzień, jesteś zaangażowany w polskiej misji katolickiej, ale tutaj w Konkordii jest taka radość, jest takie przeżywanie, jest taki uśmiech na twarzy, że tą wiarę się naprawdę czuje. Czuje się tę miłość Bożą, miłość do bliźniego jeszcze bardziej. I tego mnie właśnie też nauczyła Konkordia, że chociaż są chwile smutne i może złe w życiu, to jednak trzeba pokazać, że kocha się ludzi, kocha się Boga i jest się kochanym. To się naprawdę tutaj czuje.
Siostra Andrzeja Spyra, służebniczka. Nauczyłam się od nich po prostu być dla drugich. Bo wiem, że oni tego potrzebują, tego oczekują. Jak tutaj przyjeżdżają, to chcą, żeby człowiek miał dla nich czas. Ja się tego od nich uczę. Równocześnie tego się uczę, żeby dalej trwać przy swoich wartościach. Bronić tego, co jest dla mnie autentyczne, co jest dla mnie takie bardzo ważne i co zadecydowało w moim życiu, że taką drogę wybrałam. Ja widzę, jak oni się cieszą tym, że właśnie tutaj mają siostry zakonne, więc ja się od nich tego uczę, że muszę być po prostu autentyczną i siostrą zakonną, autentyczną, ich przyjaciółką, matką nieraz. Tutaj jest jeszcze jeden element, który bardzo chyba w tej chwili jest znaczący dla ludzi, a mianowicie mamy mnóstwo pamiątek po Janie Pawle II. Dzisiaj nad całością Konkordii na najwyższym punkcie to jest portret Jana Pawła II. I to się czuje. Ludzie, którzy pracowali, którzy pomagali, zadawali nawet to pytanie. Kto tu nam pomaga? Czujemy, że on tutaj po prostu jest. I to jest coś, co przyciąga tych ludzi tutaj.
Ach, Jan Paweł II, miałam okazję się z nim spotkać na takiej prywatnej audiencji. Byłam na różnych spotkaniach młodzieży, gdzie przyjeżdżał koło nas i gdzie niekiedy z wzrokiem można było właśnie dotrzeć do jego oczu i zobaczyć tą taką naprawdę miłość do każdego człowieka. To jest może najważniejsze, czego mnie nauczył właśnie Jan Paweł II. Tej miłości do drugiego człowieka, tego szacunku też do Eucharystii. To jest może też bardzo ważne. I szacunku do modlitwy.
Ja osobiście muszę powiedzieć, że dopiero po jego śmierci zauważyłem, jak bardzo mi jest go brak. Jaki to był wspaniały człowiek. I muszę powiedzieć szczerze, że nadal poznaję go. Staram się czytać jego książki, bo wiem, że mam dużo do nadrobienia. Jestem niezadowolony z siebie samego, bo wiem, że był tak wspaniały człowiek, że za mało z niego czerpałem. Jest to mój największy idol. Kiedyś byli nim inni, a teraz jest on na pierwszym miejscu dla mnie jako wzór życiowy, jak można sobie poradzić w życiu.
Mamy błogosławieństwo Ojca Świętego. Ostatni dokument, jaki nam został przed śmiercią, podpisany własnoręcznie, żeby ten dom pozostał wieczernikiem Jasnogórskiej Pani Wieczerniki Miłosierdzia. I tak się dzieje. To właśnie ludzi przyciąga. Wiara, autentyczna wiara, polskość, Jan Paweł II.
Młodzież liczy, że Polonijne Centrum Konkordia wkrótce otrzyma imię Jana Pawła II. Tymczasem, jak podkreśla kierująca ośrodkiem siostra Andrzeja Spyra, służebniczka śląska, w Konkordii trwają modlitwy o rychłą beatyfikację i kanonizację sługi Bożego Karola Wojtyły.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W 1966 roku po raz pierwszy uhonorowano Oscarem film z Europy Środkowo-Wschodniej. Przypadł on zrealizowanemu w Czechosłowacji Sklepowi przy głównej ulicy. Akcja opowieści, wyreżyserowanej przez Jana Kadara i Elmara Klosa, rozgrywa się w 1942 roku na Słowacji, rządzonej przez księdza Józefa Tiso. W porównaniu z resztą okupowanej Europy, w marionetkowym państwie panuje względny spokój. Życie zdaje się toczyć zupełnie normalnie, co sugerują pierwsze kadry filmu zrealizowane w lekkiej konwencji komediowej. Orkiestra gra taneczne rytmy, a ludzie, niczym w niedzielne popołudnie, spokojnie spacerują ulicami, przystając co chwilę, by pozdrowić znajomych i zamienić kilka słów. Beztroski nastrój udziela się nawet bocianom, które podskakują w swoich gniazdach w takt skocznej muzyki. Jednakże w miarę rozwoju opowieści okazuje się on jedynie pozorem, bo chociaż na ulicach rzeczywiście nie widać niemieckich żołnierzy, a mieszkańcy miasteczka nie muszą obawiać się łapanek i rozstrzeliwań, to wojna toczy się również i tutaj, inaczej, lecz wcale nie mniej dramatycznie.
Moi drodzy, oto nadeszły dla nas dobre czasy. Żyjemy w dostatku, dzięki Bogu mamy co jeść i pić. Możemy się cieszyć wolnością. Abyśmy zatem żyli w miłości i w zgodzie, jak przystało na porządną i szanowaną rodzinę. Na zdrowie. Pięknie to powiedziałeś, Markus. Zdrowie naszych żon.
Bohater opowieści, Tono, nie należy do ludzi szczególnie inteligentnych ani przedsiębiorczych. Żyje z dnia na dzień i nie zaprząta sobie głowy wojną, która toczy się gdzieś z dala od jego domu. Całe dnie spędza na włóczeniu się po mieście i na drobnych pracach stolarskich, jakie okazyjnie i za pół darmo wykonuje dla sąsiadów lub znajomych. Jego spokój zakłóca jedynie wieczne utyskiwanie żony, która, mając dość życia w biedzie, wypomina mu nieustannie jego bezczynność. A jako wzór stawia mu męża swojej siostry, Markusa, który w nowych czasach okazał się człowiekiem zaradnym i uzyskał nominację na miejscowego komendanta, co uczyniło go pierwszą osobą w mieście.
Tono, wbrew namowom żony, nie chce iść w jego ślady, ani nawet prosić go o protekcję w staraniu o intratną posadę. Myliłby się jednak ktoś, kto by sądził, że kierują nim jakieś patriotyczne uczucia lub skrupuły natury moralnej. Za jego niechęcią do szwagra kryją się wyłącznie zadawnione rodzinne waśnie. Nic więc dziwnego, że gdy Markus wyciąga rękę na zgodę i deklaruje chęć wyrównania krzywd sprzed lat, Tono już się nie opiera i przyjmuje nominację na aryjskiego kuratora żydowskiego sklepu, znajdującego się przy głównej ulicy.
Co ty na to? Mianowałem cię kuratorem aryjskim u starej lautmanki i to na zawsze. I tak z dnia na dzień stałeś się bogaczem. Hebelek możesz rzucić w kąt. Przeczuwałam, że tak się stanie, przysięgam. Roziko, moja złociutka. Tono, mój kochany szwagrze. Taką dzieweczkę mam, co ma na rynku kram. Sprzedaje tam mydło i powidło.
Od tego momentu film Kadara i Klosa przeradza się w dramatyczno-groteskową opowieść o uwikłaniu zwykłego szarego człowieka w zbrodnie faszystowskiego systemu. Cała historia tym bardziej staje się przejmująca, że Tono jest bardziej chciwy niż wyrachowany i raczej głupi niż zły. W gruncie rzeczy dobrotliwy mężczyzna ani nie umie, ani nie chce nikogo świadomie skrzywdzić i najchętniej żyłby ze wszystkimi w zgodzie. Dlatego też od samego początku nie najlepiej czuje się w roli, w której chcą go widzieć żona i szwagier.
Zostałem wyznaczony na kuratora aryjskiego pani sklepu. Słucham? Pani sklepu. Powiem pani tak. Jesteście Żydówką, prawda? Ja jestem Aryjczykiem. Sklepy żydowskie diabli wzięli. Takie jest prawo. Teraz będą już tylko sklepy aryjskie. To się nazywa roztaczanie kurateli aryjskiej. Rozumiecie? Nie. Tutaj stoi czarno na białym. Ja jestem wasz Aryjczyk, a wy jesteście moją Żydówką, rozumiecie? Figlarz z pana, młody człowieku. A może egzekutor? Jaki tam egzekutor? Kurator. Od razu wiedziałam, taki porządny człowiek. Proszę się nie gniewać, ale ja źle słyszę.
Gdy po raz pierwszy, już jako kurator, udaje się do pasmanterii pani Landmanowej, czuje się nader niepewnie, czego nie zmniejsza nawet eleganckie ubranie, które założył, by dodać sobie animuszu. Wizyta kończy się całkowitym fiaskiem. Tono nie jest bowiem w stanie wytłumaczyć przygłuchej i niedowidzącej kobiecie, w jakim charakterze do niej przychodzi. Stara Żydówka, nawet nieświadoma tego, że trwa wojna, bierze go za kogoś bliskiego i życzliwego, kto jej, niedołężnej, pragnie pomóc w prowadzeniu sklepu. Tono nie ma dość siły, by jednoznacznie rozstrzygnąć sytuację. Z jednej strony przygląda się wszystkiemu jako właściciel i w taki sposób próbuje się prezentować żonie i władzom kolaboracyjnym. Z drugiej zaś jest tylko najętym ekspedientem oraz pomocnikiem do wszystkiego. Jednocześnie jednak nie ma skrupułów, by co tydzień pobierać haracz, jaki płaci mu gmina żydowska w imieniu niczego nieświadomej staruszki.
Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy rozpoczynają się deportacje ludności żydowskiej do obozów koncentracyjnych. Tono uświadamia sobie, że chciałby ratować Landmanową, która okazuje mu tyle serca i traktuje niemal jak syna, ale jednocześnie panicznie się boi, że spotka go okrutny los tych, którzy udzielają pomocy. Rozdarty wewnętrznie i niezdolny do podjęcia żadnej jednoznacznej decyzji, wciąż się waha i w końcu, zupełnie mimo woli, przyczynia się do śmierci właścicielki sklepu.
Na Boga, pani Lautmanowa Kolkocki tu idzie. Niech się pani ukryje w piwnicy czy gdziekolwiek, niech pani stąd idzie. Muszę zamknąć sklep. Na co teraz pani sklep? Wiedziałem, że tak będzie. Proszę się schować. Puść mnie. Niech pani ucieka. Szaleńcze. Na Boga, proszę uciekać. Policja. Nie dam się zastrzelić. Pomocy. Pani Lautmanowa, może pani wyjść? Już po wszystkim. Co z panią?
Co z wami, preboha? Pani Lautmanowa!
W końcowych scenach filmu Tono stoi na progu sklepu, który teraz już niepodzielnie należy do niego. Trapiony poczuciem winy, zdaje się nie móc uwierzyć, podobnie jak i widzowie, że zło może być aż tak proste i banalne. Że może dokonywać się bez szalejących namiętności i wielkich niegodziwych czynów. Co więcej, chciałoby się nawet powiedzieć, że bez takich właśnie porządnych i dobrych ludzi, którzy z lenistwa i głupoty decydują się na niewielki kompromis z własnym sumieniem i pozornie niewinny flirt ze złem, nie byłoby totalitaryzmów. Bo przecież każde społeczne i systemowe zło, zdają się mówić twórcy filmu, nie gdzie indziej ma swoje źródło, jak tylko w postępowaniu każdego człowieka z osobna.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego, Kino, wehikuł ludzkich tęsknot, przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.